Studnia Jakuba.
Czasami w życiu jest tak, że widzimy nasze życie w takich barwach, w jakich nie chcemy je zobaczyć. To jest właśnie doświadczenie Remigiusza Jagielskiego, który dzisiaj jest z nami tutaj przy Studni Jakuba. To już właśnie nasze ostatnie minuty spotkania z Remim, ale myślę, że jeszcze wróci następną niedzielę. Remi, który żył 30 lat w sekcie Hare Krishna, który zachwycił się hinduizmem, który czuł się spełniony emocjonalnie, fizycznie, nigdy by nie odszedł z tej sekty, gdyby nie przypadkowa podróż do Łodzi i z powrotem przez Częstochowę i Jasną Górę. Gdyby nie ta podróż, której nie planował, rozstał się ze swoją dziewczyną, zawiózł ją do Łodzi i po prostu jadąc przez Częstochowę przypomniała mu się jego babcia, która zawsze miała obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej i która modliła się różańce za niego. I wstąpił. I tam usłyszał głos, że hinduizm nie jest dla niego. Chociaż był przekonany o swojej przynależności do Hare Krishna. Czuł się spełniony emocjonalnie, czuł się spełniony duchowo i fizycznie. Nagle słyszy taki głos, wkurzył się, jak powiedział, i wyszedł z kościoła, ale za chwilę wrócił. Usłyszał następny cichy głos, by się wyspowiadał, co w ogóle było dla niego wzburzeniem, bo się nie spowiadał od ponad 30 lat. On nie chciał nawrócenia, chciał tam zostać, odszedł z Hare Krishna tylko dla Maryi. Na początku dla Maryi, prawda, Remi?
Tak, na początku dla Maryi.
No właśnie. No i teraz wyrzekłeś się wszystkiego po tych egzorcyzmach, zobaczyłeś swoje życie w takich barwach, jakich byś nie chciał widzieć. Nagle to spełnienie, to wszystko jakby uciekło.
No, uciekła ta iluzja, która została stworzona w moim umyśle przez te wszystkie praktyki i hinduistyczne, i okultystyczne. Ja myślę, że to jest stan umysłu, w którym człowiek, ja tak wspominałem o tym morsowaniu, ale to jest dokładnie taki sam stan, jak człowiek wchodzi w hipotermię, wyziębia mu się organizm i człowiek czuje, że jest euforia i że wszystko jest w porządku. Ja myślę, że dokładnie byłem w tym samym stanie, że wszystko umierało dookoła, a ja byłem w euforii i dopiero...
Będąc w Hare Krishna.
Tak. I dopiero tak jakby ten moment nawrócenia wyrwał mnie po prostu z tej hibernacji i myślę, że też byłem o krok od, no myślę, że od opuszczenia tego świata. Niewiele brakowało.
Mhm. Remi, nie planowałeś podróż do Częstochowy. Jadąc do Łodzi, nie planowałeś, że wstąpisz do Częstochowy. Nie planowałeś, że będziesz się tam modlić. Pojechałeś też z jakiegoś takiego przynaglenia.
Tak. Znaczy ja, tak jak mówię, nie wróciłbym do chrześcijaństwa, bo dla mnie w chrześcijaństwie nie było nic atrakcyjnego. To była po prostu religia, która była w ogóle poza moimi jakimiś zainteresowaniami. Też śmiałem się, bo jak jechaliśmy z siostrami samochodem teraz na nagrywanie audycji, to powiedziałem, że zawsze nazywałem Jezusa Chrystusa Jezus Chytrus, ale ten chytrus chyba powiedziałem nieopatrznie, bo to moją chytrość właśnie Jezus przechytrzył i to nawrócenie i teraz ta po prostu droga Jego to jest chyba to, co miało być i jak On to chciał.
Remi, wróciłeś do twojego mieszkania, które miało jeszcze zapach przypraw, nie?
Kadzidełek
i bożków.
Świeżych kwiatów.
Świeżych kwiatów.
Świeżych owoców.
I co zacząłeś robić?
Pamiętam, że wtedy po powrocie siedziałem pod tym ołtarzem, no i miałem dylemat, co zrobić, bo tak naprawdę... Nawet przy tej modlitwie uwolnienie ten ojciec powiedział, że to jest teraz droga, którą muszę wybrać. Muszę się zdecydować na nią. I pamiętam, że przyszło mi takie wewnętrzne natchnienie, żeby się zadeklarować, ale nie wiedziałem, o co chodzi z tą deklaracją. Ileś godzin przesiedziałem i przemedytowałem nad tym i w końcu mi przyszło, że mam powiedzieć, niech się Twoja wola, Panie, dzieje w moim życiu. Ale nie umiałem tego wypowiedzieć, bo urósł mi kaktus w gardle. I też nie chciałem oddać kontroli nad swoim życiem. Myślałem, że jak Bóg zaingeruje w moje życie, to będzie teraz wszystkim rządził, a wszystko mi będzie ustawiał, a mając złe doświadczenia z moim ojcem, myślałem, że będzie drugi ojciec, który znowu będzie chciał tego, czego ja nie chcę. No więc było mi trudno, no ale po paru godzinach się przemogłem i pamiętam, że było takie uczucie, jakby właśnie serce wypłynęło z lodu i wylała się miłość. I pamiętam, że 4 miesiące miałem takiego wylania w środku miłości do siebie i takiego naprawdę dużej łaski Ducha Świętego, który działa po prostu w tych 4 miesiącach bardzo mocno, tak namacalnie wręcz bym powiedział.
Czyli były to takie niesamowicie błogosławione miesiące. Takiego spotkania żywego Boga.
Tak, bardzo, bardzo to było wszystko. Dostałem naprawdę, tak jak w przypowieści o synu marnotrawnym, dostałem wiele za nic. A wręcz bym powiedział nawet za moją arogancję w stosunku do chrześcijaństwa dostałem taką nagrodę, że no, było mi wstyd, że tak się wyrażałem wtedy i o Chrystusie, i o chrześcijaństwie.
I co, te bożki wyfrunęły z swojego mieszkania?
No tak.
Z strefy?
No tak, było mi ciężko, było mi po prostu ciężko. Z bożkami zrobiłem tak, że jeszcze miałem po prostu w głowie wtedy wiele strachu i lęku, ponieważ część tych bóstw to były takie bóstwa po prostu mistyczne, które miały, jak ja wtedy w to po prostu wierzyłem, miały po prostu moce takie, że jak coś się koło nich źle robiło albo coś, można było nawet ponieść po prostu śmierć. Więc oddałem to mojemu koledze z Hare Krishna, natomiast resztę wszystkich rzeczy, które były związane po prostu z hinduizmem, no wyrzuciłem, no praktycznie po prostu w domu nie zostało nic, więc naprawdę były hałdy śmieci. Później właśnie poświęciłem cały dom wodą święconą, którą dostałem od ojca, solą egzorcyzmowaną. I wtedy pamiętam, że się zaczęły manifestacje w domu, że trzaskały drzwi, latały garnki. Pamiętam, że wtedy bardzo się bałem, dużo się modliłem, a że znałem tylko chyba jedną modlitwę: Jezu, ufam Tobie, to tylko tą modlitwą. Więc ona mi cały czas towarzyszyła. No i to były 4 miesiące naprawdę ciężkie. Pamiętam, że wtedy schudłem, ważyłem chyba około 70 kg. Jak moi znajomi przyjechali na wiosnę, to wyglądałem naprawdę blady, siny, wystraszony, ale po 4 miesiącach się zaczęło wszystko normować i szło w dobrym kierunku.
Wróciłbyś dziś do hinduizmu?
Nie. Myślę, że nie, ale powiem tak przekornie, że wróciłbym do Indii, jeżeli by była taka po prostu możliwość, ale jako wolontariusz, czy jako teraz, bo moją nową drogą jest wolontariusz hospicyjny. Teraz chcę zacząć pracę w szpitalu jako pielęgniarz. Jeżeli byłaby taka po prostu możliwość polecieć po prostu do Indii już jako wolontariusz i pomaganie po prostu tam osobom potrzebującym, czemu nie? Tym bardziej, że temat jest dla mnie po prostu znany. Powiem tak, szybciej bym się znalazł w Indiach niż na Śląsku na dzień dzisiejszy.
Tak to cię zmieniło też wszystko, nie?
Tak. Ja myślę, że jestem bardziej hinduistą na Śląsku, niż jakbym teraz pojechał Ślązakiem w Indiach.
No rzeczywiście. Remi, co powiedziałbyś ludziom, tak kilka zdań, którzy tak bardzo szukają Boga i też się mogą pomylić, jak ty się pomyliłeś? Co powiedziałbyś im? Jaką drogę wskazałbyś?
Znaczy, z mojego doświadczenia po 4 latach po prostu formacji, że człowiek bardzo dużo czasu traci na własne poszukiwania. My jesteśmy bardzo poranieni, bardzo skomplikowani, wynosimy różne po prostu rzeczy, mamy swoje po prostu przekonania, które są dalekie często od rzeczywistości, żyjemy w jakiejś iluzji. Więc jeżeli ktoś naprawdę szuka, polecam modlić się o towarzyszenie duchowe, o kierownictwo, o naprawienie tak jakby swoich zranień, bo najczęściej nasze zranienia są przyczyną tego, że odchodzimy od społeczeństwa, szukamy w sektach pocieszenia. Wszystkie sekty stosują te same techniki, czyli tak zwany love bombing, to jest tak zwana bomba miłosna, więc dobra atmosfera, uśmiechy, dobre jedzenie, to jest to, czego często ludziom z rozbitych rodzin, z poranieniami brakuje, więc dlatego szukamy, więc ja mam takie wrażenie, że najlepszym lekarzem jest Jezus Chrystus, więc szukajmy po prostu po Jego linii, czyli szukajmy towarzyszenia, kierownictwa. Jest wiele organizacji, które wspierają ludzi poranionych, więc szukać, modlić się, dzwonić, wejść, zapytać. Pytać. Kto pyta, ten znajdzie. Kto puka, temu będzie otworzone.
Amen.
Amen.
Remi, spotykamy się za tydzień.
Tak.
W naszej audycji przy Studni Jakuba i zapraszamy naszych słuchaczy, Państwa, do bycia z nami. Studnia Jakuba, godzina 17, niedziela, każda niedziela zresztą.
Czy mógłbym jeszcze słowo powiedzieć o morsowaniu? To będzie minuta.
Dobrze, proszę.
Teraz morsowanie jest takie po prostu na topie. To chciałbym też przestrzec po prostu osoby, które się inspirują gościem, który się nazywa Wim Hof. Jest to prekursor tak jakby morsowania teraz na całym świecie, bo wszyscy się nim inspirują. Jest to człowiek, który jest powiązany z tybetańskimi joginami, stosuje mistyczne oddechy z pranayamy, jest powiązany tak jakby z qigongiem, z tai chi, czyli z wszystkimi technikami energetycznymi, i oddech, który proponuje, to też jest z pranayamy, czyli z jogi. On zmienia po prostu świadomość, więc morsujmy bez oddychania i bez stylu Wima Hofa. Zresztą mogę powiedzieć chyba dla przestrogi, że dziewczyna, która go słuchała i wychodziła teraz na Babią Górę, nie wiem, ale to ktoś mi powiedział, to nie jest sprawdzona informacja, ale że chyba będzie miała poobcinane palce, więc sami zobaczmy po prostu, jakie są skutki tego wszystkiego, jak ktoś za bardzo po prostu wierzy w swoją nadprzyrodzoność.
Dzięki za tą przestrogę.
Dziękuję.
I to jest ważna przestroga, ale tak jak mówię, za tydzień znowu jesteśmy z Remigiuszem Jagielskim, który powie nam więcej i o jodze, i o bioenergoterapii, bo sam w to wchodził, sam się tego uczył, chciał być nauczycielem nawet tych różnych tutaj bioenergoterapeutycznych leczeń i dbania o zdrowie. I o tym będzie na następną niedzielę. Serdecznie zapraszamy wszystkich. W tym wszystkim wybierajmy Jezusa. Wybierajmy to, co proste. To, co sprawdzone. Wybierajmy Ewangelię. Pytajmy się, co Jezus by zrobił na naszym miejscu, bo to najpewniejsza droga. I tej najpewniejszej drogi właśnie w czasie tego Wielkiego Postu i zawsze życzymy Państwu z całego serca. A na dziś już żegnają się z Państwem
Remigiusz Jagielski
i siostra Dolores Dorota Zok. Do usłyszenia.
Sponsorem audycji jest Gniotpol Trailers, firma wyróżniona w konkursie o polski pracodawca dla rodziny.